Wiesz co, szczerze mówiąc, to ja chyba zawsze grałam i gram na własnych zasadach. Wiele spotkałam takich właśnie osób, które mówiły, to nie nadaje się na aktorkę, ten materiał się nie nadaje na aktorkę. Więc wsiłujemy się, bo chcemy utrzymać, bo chcemy pozyskać, bo chcemy, nie wiem, zdobyć.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Herra on Air to program o życiu na własnych zasadach. No i to życie na własnych zasadach jest dość proste, dopóki żyjesz tylko dla siebie. A co w momencie, w którym odgrywasz pewne role, żyjesz według scenariusza? I to jest odwieczne pytanie. Czy da się żyć na własnych zasadach, będąc w roli? O tym porozmawiamy z aktorką, ale nie tylko aktorką. Ale najpierw o tej roli aktorskiej, a później zobaczymy, w jakich pozostałych rolach siebie widzi. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Czy po tym głosie już wiecie, kto jest naszym gościem?
Może po śmiechu będzie prościej.
Okej. Roma Gąsiorowska, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ludzie ci poznają po śmiechu?
Tak, bardzo często. Nawet wiesz, czasem mówią, że przychodzę do nich w snach i śmieję się. Mam takie podróże czasem właśnie do ludzkich umysłów, bo gdzieś tam ten mój śmiech jest nie tylko charakterystyczny, ale chyba też taki i zaraźliwy, i myślę oczyszczający.
Masz oczyszczający śmiech?
Chyba tak.
Ale on oczyszcza ciebie, czy atmosferę, czy innych?
No wiesz co, no ja mnie, czy mnie oczyszcza? Mnie nie, mnie myślę, że jest częścią mnie po prostu, jest moją naturą, jest prawdziwy i szczery i jest mój, no ale ja mam jakiś rodzaj chyba tej wibracji tego śmiechu taki, że ludzi, że bardzo często ludzi tak jakoś rozmiękcza.
Okej. Okay. Lubisz myśleć o sobie, że jesteś aktorką?
Bardzo długo nie lubiłam myśleć o sobie, że jestem aktorką, bo w ogóle nie chciałam być aktorką. To się wydarzyło jakoś przez przypadek chyba. Znaczy, no nie ma przypadków, ale na pewno nie był to jakiś mój życiowy cel. Mhm. Natomiast kocham ten zawód i bardzo teraz myślę, że on mi też pomaga poznać siebie i dużo dzięki niemu zadawałam sobie pytań i dużo dowiedziałam się o człowieku, o jego psychice i o sobie. Mhm. Natomiast na początku wcale to nie było moim celem, żeby być aktorką, czy też być dla innych, obnażać swoje emocje, uczucia i nie wiem, za pośrednictwem swojego ciała i psychiki opowiadać historię innych ludzi, tylko ja miałam ogromną potrzebę wyrażania siebie jako nastolatka i bardzo często właśnie to opowiadam, że gdzieś scena, ale scena plastyczna, tak naprawdę teatr plastyczny był moim domem w momencie, kiedy byłam w liceum, ale to było zupełnie coś innego niż aktorstwo. Tam budowaliśmy scenografię, tam byliśmy odpowiedzialni za kostiumy, sami to tworzyliśmy, mieliśmy takiego mistrza, który był artystą, malarzem i który swoje wizje za pomocą różnych narzędzi właśnie, takich jak scenografia, muzyka czy światło i właśnie choreografia, czy nawet ruch sceniczny bardziej, wyrażał. I my byliśmy częścią tego, czyli byłam jakby częścią takiego dzieła i dzięki temu, że ten człowiek też gdzieś takie miał podejście, trochę był takim mentorem dla nas, trochę dawał nam szansę nauczyć się takiej odpowiedzialności za zespół, za siebie, to wszystko przez 4 lata liceum było tym, co kochałam, to gdzieś tam kształtowałam siebie i swoje pasje, a kiedy właśnie przyszedł moment, decyzja, co dalej, no to było dla mnie naturalne, że scena. Ale właśnie z tego powodu, tego doświadczenia. I szczerze mówiąc, jak dostałam się już do szkoły aktorskiej, to byłam bardzo rozczarowana, że to właśnie mam się uczyć teraz mówić wiersz albo grać sceny. To zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam.
A jak sobie to wyobrażałaś? Myślałaś, że będziesz właśnie grała na własnych zasadach?
Wiesz co, szczerze mówiąc, to ja chyba zawsze grałam i gram na własnych zasadach, bo na pewno mogę powiedzieć to, co pamiętam, kiedy byłam w szkole, że byłam inna, że byłam zawsze inna i że to było bardzo widoczne, że ja nie bałam się tego, że jestem inna i chowam się w cieniu, tylko byłam inna i to było dla mnie okej. I ta moja inność była później nazywana przez różne osoby, a nie przeze mnie, bo ja nie potrzebowałam jej nazywać, ale przez to, że właśnie spotykałam pedagogów, którzy mieli ogromne doświadczenie sceniczne, no to mówili, to jest sceniczne albo nie jest sceniczne, ty jesteś aktorką albo nie, taką jak my sobie wyobrażamy i wiele spotkałam takich właśnie osób, które mówiły, to nie nadaje się na aktorkę, ten materiał się nie nadaje na aktorkę. A z kolei po drugiej stronie były osoby, które mówiły, to jest diament, to jest brylant, to jest talent, którego właśnie nie było dawno, to jest głos pokolenia, to jest, nie wiem, ktoś, kto ma wrażliwość właśnie, która jest niespotykana. I też to słyszałam, więc miałam takie zawsze dwa bieguny, zawsze. I też to było ciekawe, bo wiele razy, kiedy doświadczałam, nawet już tak, dostawałam różne szanse, żeby w tym zawodzie pracować i żeby robić ciekawe projekty, to miałam takie na początku poczucie, że nie chcę tego, że nie dam rady, że to jest za trudne dla mnie, że to w ogóle nie jest mi potrzebne, dlatego że ten zawód powoduje ogromną dysharmonię, a ja potrzebowałam harmonii i do niej dążyłam i jakby cały czas czułam, że wchodząc w największy wir chaosu, jaki jest możliwy, bo właśnie tak ten zawód wygląda i ten świat, wchodzę gdzieś do jakiegoś ekstremum, które jest przeciwieństwem tej mojej wewnętrznej potrzeby, której właśnie zawsze szukałam, czyli tej potrzeby spokoju, harmonii mojej wewnętrznej. No i teraz tak myślę z perspektywy tych wszystkich lat i tak jak zadałeś mi pytanie na początku, czy też co to tak naprawdę dla mnie znaczy ten zawód i to bycie w tych postaciach na własnych zasadach, no to myślę, że teraz, kiedy mam, nie wiem, 15 czy 16-letnie doświadczenie jako aktorka, mogę powiedzieć, że właśnie ten zawód był, czy dalej jest, moją drogą do poznania siebie i to są moje zasady. To znaczy, ja nigdy nie traktowałam tego zawodu inaczej, jak tylko zadawałam sobie wciąż pytania, dlaczego jestem w tym miejscu, dlaczego mam takich ludzi dookoła siebie, co powoduje to, że przeżywam takie, a nie inne emocje, w ogóle często nie związane z postacią, tylko właśnie związane z sytuacją, w jakiej jestem, z okolicznościami, w jakich jestem, bo wiesz, bardzo, wydaje mi się, że bardzo niewiele osób też sobie zdaje z tego sprawę, w jakich my w ogóle warunkach pracujemy, czy co jest od nas wymagane. Oczywiście każdy też czegoś innego doświadcza, ale ten zawód jest naprawdę ekstremalnie trudny i to na wielu poziomach i wymaga cały czas gdzieś takiego dialogu wewnętrznego, czy jestem w tym sobą, czy jestem jeszcze sobą, czy jestem dalej sobą, albo kim tak naprawdę jestem. I w momencie, kiedy pojawiają się postaci, to bardzo ciekawe, co zawsze też powtarzam, jak uczę, jak mówię do studentów, zawsze przytaczam ten taki moment, który pamiętam, jak byłam w szkole, gdzie po raz pierwszy poczułam, że wychodzę poza granicę siebie, jakby nie, nawet nie w trakcie grania sceny, tylko właśnie w pracy nad rolą, czyli w momencie, kiedy podejmujesz jakiś temat, badasz psychologię danej postaci, nagle ta postać zaczyna żyć w twojej wyobraźni, zaczyna pojawiać się gdzieś w twoim zadajesz sobie pytania, pojawia się gdzieś tam z tą wyobraźnią, wchodzi do twojego życia, zaczynasz patrzeć oczami tej postaci. No i ja miałam taki moment, że pomyślałam sobie, mówię inaczej niż ja. Już w życiu, nie na scenie. Nie wiem, zachowuję się inaczej niż ja. Czekaj, to jest moja postać. A potem pomyślałam sobie, ale skąd to wiem? Skąd ja to wiem? Dlaczego ja nie daję sobie szansy na to, żeby nauczyć się czegoś od tej postaci? Być może ona mi coś pokazuje właśnie, co jest we mnie. I wiesz, i to jest bardzo ciekawe, bo rzadko o tym mówię, ale właśnie ja przyjęłam taką drogę od samego początku i nigdy nie myślałam i dalej nie myślę, że ten zawód ma mi coś dać, albo że ja mam osiągnąć sukces, albo że ja mam jakiś, nie wiem, challenge do zdobycia kolejny, tylko zawsze myślę, to jest moja droga rozwoju. Mhm. I oczywiście oprócz tej drogi rozwoju mam jeszcze dużo innych narzędzi, które wspierają moją drogę rozwoju. To nie jest moja jedyna droga, natomiast bardzo ważna dla mnie. I kiedy z tej strony na to patrzę, to mam takie poczucie, że właśnie w tym nie ma przypadków.
Jesteś wrażliwa?
Bardzo, tak.
To ci pomaga?
Myślę, że tak. Nie wiem, co to znaczy być niewrażliwą, więc nie mogę porównać.
Ale mówisz o tym, że zdarza ci się, jak zaczynasz sobie analizować, poznawać emocjonalność, osobowość postaci, wchodzisz w rolę, to zastanawiasz się, ile tam ta postać pozwala tobie odkryć czegoś, co jest w tobie. Robisz to świadomie?
Tak, tylko teraz, wiesz, to o czym powiedziałam, to też było na samym początku tej drogi, jest w ogóle czymś zupełnie innym, no ale to chyba w każdym zawodzie stawiać pierwsze kroki, bo to zawsze takiemu stawianiu pierwszych kroków towarzyszy zawsze bardzo dużo emocji właśnie, które są czy pokonywaniem lęku, czy pokonywaniem wstydu, czy nie wiem, właśnie może odkrywaniem jakiejś tam swojej prawdy czy potrzeb, a później, kiedy już zaczynasz nabierać takich narzędzi, na umiejętności, techniki, pokonujesz kolejne etapy i już te same pytania nie są aktualne, prawda? Mhm. I teraz w momencie, kiedy to, co powiedziałam, jak stawiałam pierwsze kroki, no to zadawałam sobie te pytania. Natomiast już później, kiedy też dzięki temu zawodowi, akurat dzięki tym moim doświadczeniom, dzięki temu, że ja stawałam bardzo dużo przed kamerą, a w teatrze również dużo pracowałam, ale nie wszyscy aktorzy mają szansę stawać przed kamerą aż tak często, jak ja to robiłam, czy robię. I to jest w ogóle zupełnie jeszcze inna praca, dlatego że w jakimś momencie naprawdę, kiedy ta kamera jest już oswojona i nie skupiasz się na niczym innym, tylko na tym, że dokładnie to przez tę kamerę masz bezpośredni kontakt z odbiorcą, z tym widzem i tylko ja jestem w tym momencie i to moje skupienie, ta moja koncentracja potrzebne właśnie po to, żeby wydobyć z siebie postać czy emocje tej postaci, tak jak sobie to wyobraziłam, no to tutaj już mówimy o zupełnie innej świadomej drodze i tak, tutaj rzeczywiście używam bardzo dużo tej świadomości i też myślę, że ponieważ mam duże doświadczenie przed kamerą, no to też mam taką możliwość, bo pewnie gdybym miała mniejsze, to by nie było takie dla mnie może dostępne. Przy tym właśnie, co powiedziałam, że to jest jakiś rodzaj mojej drogi też rozwoju. Zauważyłam to parę lat temu, że ten zawód, on daje takie możliwości praktykowania tych wszystkich narzędzi, które właśnie na drodze rozwoju możemy powiedzieć w teorii, możemy sobie powiedzieć w teorii, możemy powiedzieć koncentracja, możemy powiedzieć uważność, możemy powiedzieć pozbawienie siebie krytyka wewnętrznego. Natomiast kiedy nie mamy takiej możliwości wejść głęboko do działania, skonfrontowania się ze sobą w obliczu, nie wiem, tysiąca osób, które stoją naprzeciwko, czy nie wiem, czy właśnie zakończenia pewnego procesu, tak jak w filmie, i oddania go, i już zupełnie nie masz na to wpływu, co się później będzie działo, kto będzie na to patrzył, kto będzie jak reagował i tak dalej, to ten rodzaj doświadczeń powoduje bardzo, moim zdaniem, bardzo dużo możliwości właśnie pracy wewnętrznej. I dlatego o tym mówię, że teraz jestem na zupełnie innym etapie i zadaję sobie inne pytania, kiedy staję przed kamerą, niż jak było na początku. Świadomie wchodzę w postaci, na pewno, natomiast mam takie poczucie, przynajmniej teraz przychodzą do mnie takie projekty, gdzie mam wrażenie, że mogę właśnie użyć tych wszystkich moich wypracowanych narzędzi, żeby pójść jeszcze głębiej i dalej w tym moim procesie, a ludzie dzięki temu myślę, że dostają też dużo więcej, co jest tak jakby niewidzialne do końca. Tak przynajmniej mówią mi często coś, co emanuje z tego ekranu, jest takie nienazwane. Tak mówię tajemniczo właśnie.
Ładne. Wiesz co, właśnie mi uświadomiłaś jedną rzecz, na którą ja nigdy nie zwracałem uwagi, ale to jest duży stres jednak, że jak jesteś szczególnie aktorem grającym w filmie, czy też aktorką grającą w filmie, w którym decydujesz się na to, że postać, którą grasz, jakaś będzie. Ja nie mówię o roli, którą grasz, tylko że nadajesz jakieś cechy faktycznie te osobowościowe, emocjonalne tej postaci i w momencie, w którym kończą się zdjęcia, już nic z tym nie zrobisz.
Tak.
A czasami możesz popełnić błąd. Znaczy czasami możesz sobie pomyśleć, kurczę, mogłam ją trochę bardziej ocieplić lub też mogłam ją zrobić bardziej surową, zimną. I później czytasz recenzje widzów i na przykład mówią, jest za surowa, jest za zimna. W teatrze jest trochę łatwiej. Znaczy w takim sensie, że na bazie jakby informacji trochę zwrotnej możesz no, ze spektaklu na spektakl minimalnie, nie mówię, że zmieniać rolę, bo jej nie zmienisz, no, tekstu nie zmienisz, ale możesz go zagrać emocjonalnie inaczej. Możesz go zagrać tak, żeby był bardziej albo tu i teraz, a szczególnie w tej no, pędzącej rzeczywistości, która też się zmienia, ta rola może być bardziej adekwatna lub mniej do bieżącej sytuacji. To ładne. Myślisz, że w ogóle aktorzy o tym myślą? To jest w ogóle ciekawe. Czy myślą o tym, że dokładnie, kurczę, podejmuję pewną decyzję, którą skończą się zdjęcia, wypuścimy to, później będzie produkcja, która trochę zajmie, wypuścimy ten i film może być zupełnie inaczej odbierany w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na świecie. Znaczy ostatnie lata już w ogóle nas uczą tego, że ta sytuacja zmienia się gigantycznie, dramatycznie i możemy naprawdę wypuścić bardzo dobry film, który, czy też bardzo dobrą rolę, która by jeszcze dwa miesiące temu po prostu była bardzo atrakcyjna i przy zmieniającej się sytuacji już dzisiaj może mieć kłopoty, no.
Tak, ale teraz to, co powiedziałeś, to czy aktorzy o tym myślą, więc to najpierw odpowiem na to, poczekaj. Czy aktorzy o tym myślą? Ja nie jestem typową aktorką.
Okej.
Nie wiem, nie znam wielu osób, które uprawiają ten zawód, a myślą podobnie do mnie. Są takie, natomiast no, myślę, że ja mówię dlatego, że nie jestem typową aktorką, bo ja jestem bardzo mało powiązana lub w zasadzie już myślę, że może nawet wcale z moim ego, jakby znam, kojarzę, wiem, znam temat. Jakby jakiś tam ego kojarzę, który...
Hej, ego, coś jesteś tam... ze mną jeszcze? Chodź usiądź.
Coś tam kojarzę, że jakby coś takiego, taki twór gdzieś tam w moim umyśle istnieje, pewnie już jakby wyciszony mocno. Natomiast... Nie pracuję z tego poziomu na pewno i na pewno jakby dlatego właśnie mam duże zaufanie do, można powiedzieć, tak jak już powiedziałam do chwilę temu, że ja te wszystkie tematy, które podejmuję, czy te wszystkie projekty, które do mnie przychodzą, traktuję nie jako ten twór, który my mamy zakończyć i wydać i wystawić na krytykę, tylko jestem właśnie tu i teraz w procesie tworzenia, jakby dając, można powiedzieć, wszystko, co do tej pory wypracowałam w sobie, najpiękniej, najpełniej, jak potrafię na ten moment, ufając sobie i myślę, że ten kontakt właśnie z tego zaufania do siebie na tyle mam wypracowany, że nie podejmuję takich pytań, wiesz, w trakcie, czy to się spodoba, czy nie spodoba, czy to będzie aktualne, czy nie, tylko ufam i wierzę, a wręcz nawet czasem, jak widzę, że może moja wiedza, czy doświadczenie, umiejętności mogą jeszcze pomóc gdzieś na innych poziomach, to też tego używam i idę dalej. I jakby nie jestem taką osobą, która przeżywa takie przywiązania mocne do projektu. Przywiązania nawet na poziomie ludzkim. Takie przywiązania, czyli na przykład jesteśmy w procesie 3 miesiące, czy czasem 3 miesiące, czasem pół roku pracuje się nad czymś, czy nie wiem, 3 lata ktoś pracuje nad serialem i wiesz, i nagle jest taki jakiś problem, że się rozstajemy z tą postacią, że nagle, że gdzieś musimy iść dalej, że nie wiemy, co będzie, że za chwilę może będę musiała na nowo się czegoś nauczyć, czy że może się skonfrontować z czymś. I to bardzo często aktorzy właśnie tak czują. Mhm. Jakby trzymają się kurczowo czegoś, bo są w dużym lęku, że za chwilę czegoś nie będą mieli. Ja mogę tak powiedzieć ogólnie. To co jest właśnie z poziomu ego, jakby takiego nie do końca tego zaufania w stosunku do samego siebie i tego, że ta droga może jeszcze być pełna w innych tematach jako człowiek, a nie jak aktorka tylko. I właśnie w jakimś momencie mam wrażenie, że bardzo dużo stresu przeżywają, czy to przed premierą, mhm. bo muszą oddać to dziecko na świat i to dziecko jest wystawione na krytykę za chwilę, albo właśnie ja będę wystawiona na krytykę. Ja mam takie zaufanie i myślę sobie, tak jak powiedziałam, zawsze ktoś się znajdzie, komu się to podoba i zawsze ktoś, komu się to nie podoba, ale ja mam zaufanie do siebie i ja wiem, że mogę pewnie czasem popatrzeć, tak jak powiedziałeś, na rolę i pomyśleć, o, mogłam ją zrobić bardziej zimną, albo mogłam ją zrobić bardziej ciepłą, albo jakąś, albo było tam jeszcze coś do wykorzystania, mhm. czego nie zrobiłam, ale nauczyłam się tego, że do momentu, kiedy mam na to wpływ, mhm. to o tym myślę, czyli właśnie zwykle patrzę na okoliczności, w których jestem, i na przykład jeśli nie mam wsparcia ze strony reżysera czy reżyserki z jakiegoś powodu, bo czasem też to nie jest tak, że ta osoba nie chce dać wsparcia, ale na przykład jest bardzo skoncentrowana na czymś innym, albo może czegoś nie potrafi, albo nie potrafi zakomunikować, albo może jeszcze czegoś nie wie, to wtedy jakby uruchamiam dokładnie tu i teraz wszystko, co mogę jeszcze uruchomić, żeby wypełnić tę postać. Czy też, nie wiem, mam partnera czy partnerkę, którzy może właśnie w jakiś sposób nie są właśnie tu i teraz ze mną, to też próbuję porozmawiać w jakiś łagodny sposób, żeby namówić, żeby wyjść jakby z tych właśnie ograniczeń, żeby, nie wiem, wyjść z tych ram, które może nas kierują w tę stronę, że a ta moja postać to by się tak nie zachowała, a ta moja postać to by tego nie zrobiła, a to nie, to bez sensu, a to w ogóle zostawmy, bo tak dlatego mówię, bo bardzo często proces twórczy polega na negacji, a ja uważam, że niepotrzebnie, dlatego że dużo można więcej, moim zdaniem, właśnie przejść chwilę temu czegoś niewyobrażalnego do przejścia i chwilę temu wydawać by się mogło, że ten człowiek, którego ja tworzę, ma takie ciało i takie granice, natomiast za chwilę, jeśli wejdziesz i zaufasz, że twoja wyobraźnia i twoje doświadczenie i bycie tu i teraz w tej postaci poprowadzi cię tam gdzieś, to ta postać zaczyna żyć i wtedy właśnie są te takie nieuchwytne momenty, wtedy się uruchamia ta intuicja, która powoduje, że zmysł improwizacji ci się jakby wyostrza, ale to się dzieje tylko w bezpiecznych warunkach, a te warunki my sami sobie możemy stworzyć, więc tak jakby no to, co mówię, nie jestem taką typowo myślącą aktorką, bo ja zaczęłam myśleć, wiesz, bardzo już można powiedzieć dawno temu, bo to było, nie wiem, 5 lat po mniej więcej po tym, jak już weszłam w zawód i miałam bardzo intensywny czas na początku. I zaczęłam wtedy patrzeć na to właśnie stojąc przed kamerą i mając trudną scenę do zagrania, że nie pomaga mi tu nikt i ja tego nie dostanę. I to jakby dużo osób ode mnie coś wymaga na tu i teraz i ma to być takie właśnie, no to jest trudne, żeby to było prawdziwe, że te emocje mają być prawdziwe, one mają być bolesne, one mają być gdzieś zahaczające o moją wrażliwość, ale nikt nie mówi mi w jaki sposób lub nie prowadzi mnie krok po kroku, żebym mogła osiągnąć ten efekt, więc ja wtedy to zobaczyłam i zaczęłam myśleć, okej, tak będzie, mogę się na to złościć, ale tak będzie, więc teraz to moje zadanie, to moja praca, żeby stworzyć wewnętrzną przestrzeń na tyle koncentracji czy właśnie zaufania do siebie, żeby niezależnie od okoliczności zrealizować to, co sobie zakładam, plus dołożyć właśnie życie w tym, czyli to tu i teraz. No i to, wiesz, to dlatego mówię, że ciekawa jest to dla mnie droga, jak to obserwuję sobie z zewnątrz, jako jako właśnie taki obserwator siebie, że wiesz, to się przekłada na całą moją drogę właśnie rozwoju, myślę, jako człowieka. Gdzieś miałam taką sytuację, która może to w taki sposób też pokazać, gdzie ta koncentracja się przydaje, a inni może właśnie, którzy nie wypracowują aż w taki sposób, na takich głębokich poziomach tego, może tak nie do końca mają te możliwości. Kiedy miałam takie trudne spotkanie, trudne w sensie ważne dla osoby, która była ze mną, dla reżyserki, taki międzynarodowy festiwal i taka reżyserka nie z Polski, z którą miałam, akurat rozmawiałyśmy o projekcie, w którym mam brać udział i ona, było spotkanie z producentem, takie ważne dla niej, no i dla mnie też, bo też jakby ważyły się nasze losy wtedy, jeśli chodzi o dofinansowanie projektu. No i było to podczas festiwalu, podczas jakiegoś takiego, wiesz, dnia, gdzie wszyscy głośno mówią w sali i tam jest pełno stolików, my wiemy, że on tam będzie i ktoś ma nas poprowadzić do tej osoby. No i ktoś nas prowadzi do tej osoby, my zaczynamy rozmawiać, rozmawiamy, ona mówi to, co chciała powiedzieć, ja mówię to, co powiedzmy poczułam w tym momencie, że mam powiedzieć, no i skończyło się to spotkanie. No i ona do mnie mówi, to było straszne, wiesz, dla mnie to było takie trudne, bo tutaj tyle ludzi mówi, tutaj jest taki hałas, ja nie mogłam się skoncentrować, to było dla mnie takie trudne, a ja tak do niej, tak? O, aha, okej, okay. A ja nie zauważyłam, to znaczy nie chodzi o to, że nie zauważyłam, tylko jakby mi to nie przeszkadza. Ja jakby się potrafię wyciąć i ona tak mówi, wow, okej, okay, rzeczywiście, nie pomyślałam, że ten zawód powoduje, że my nabieramy takich jakichś innych specjalnych umiejętności, które w ogóle człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy. No ale chyba wtedy tylko, kiedy chcemy, prawda? Mhm. No, tak myślę, taką anegdotką tutaj, prawda? Zakończyłam tą odpowiedź.
To ładne. Ty dużo mówisz o swojej o świadomości siebie. Masz tak. Wysoką świadomość siebie?
Wysoką? Poczekaj. Ja mam 168 centymetrów wzrostu, to ile mam
ile masz świadomość? Ile masz świadomość? Czy twoja świadomość jest wyższa od ciebie?
Czy jest wysoka? Tak, ja mam takie poczucie humoru, więc wiesz, musiałam zażartować. No nie wiem, czy to jest wiesz, jak, na ile to jest mierzalne, na wysoka świadomość siebie, no poznaję siebie i chcę poznawać siebie i lubię poznawać siebie. Myślę, że to jest jakiś rodzaj, myślę, że to jest moje hobby, moja pasja, bo to jest bardzo przyjemne dla mnie, ja uwielbiam poznawać siebie i to nie jest związane z tym, że jestem skupiona tylko na sobie, tylko wiesz co, myślę, że zaczęło się to w momencie, kiedy zaczęłam się w ogóle orientować, czyli mniej więcej miałam 14-15 lat, kiedy zaczęłam się orientować, że jest jeszcze coś więcej, że jest jeszcze są jakieś tematy, na które bardzo dużo ludzi ma różne teorie i ma różne odpowiedzi i ja bym chciała je poznać i ja bym chciała się zagłębić w to i wiesz, jakby poznawanie siebie i świadomość siebie jest dla mnie też poznawaniem, myślę, taką mistyczną drogą, po prostu poznawaniem też kultur, religii, nie wiem, dużo poszukiwałam na swojej drodze właśnie mądrych ludzi i zawsze do nich lgnęłam i bardzo szanuję i bardzo z dużą pokorą podchodzę do ludzi, którzy mają wiedzę i zawsze chciałam się uczyć. No jestem taką dobrą uczennicą, można powiedzieć. więc skromnie mogę powiedzieć również, bo nie chciałabym się tu wywyższać, że mam taką świadomość, prawda? Jestem zadowolona z tego, że dużo się dowiedziałam o sobie. Jestem szczęśliwa z tego powodu, ale jestem przekonana, że jeszcze wiele się dowiem. I okay. Że to jest początek tak naprawdę.
No dobra, ale to...
Im więcej wiem, tym mniej wiem.
Nie. Ale zacznijmy od prostej rzeczy, bo to jest taka rzecz, którą jak pewnie zgłębiamy temat samoświadomości, jeden z pierwszych elementów to jest w ogóle świadomość emocji. Ty wiesz, co przeżywasz? Znaczy, jak się pojawiają emocje, umiesz je nazwać w sobie?
Mhm, tak.
Tik. Odhaczone. Znaczy,
nie, dlatego tak wiesz...
Nie, pytam o to, bo to paradoksalnie, jak się trzeba śmiać, czy moja świadomość siebie jest wysoka, to da się zmierzyć, no. I to jeden z tych pierwszych elementów i on wcale nie jest naturalny. No, dużo ludzi w ogóle nie rozumie. Oni potrafią się, czy się dobrze czują, czy się źle czują, tak? Czy jest im okej, czy jest im nie okej. Ale gdy mieli nazwać jaka to jest emocja, tak? Skąd ona się bierze i co się z nią dzieje, to już jest z tym kłopot.
Ja tak, ja dlatego tak szybciutko odpowiedziałam, tak wiesz, odhaczone, dlatego że ja myślę, że ja nie tylko zajmuję się poznawaniem tematu, nabieram świadomości, zastanawiam się, kim jestem i zajmuję się tym poznawaniem siebie. Nie tylko to, ja też nazywam to w taki sposób, że prowadzę takie badania naukowe wewnętrzne.
Okej. Okay. Czyli robisz doktorat z siebie.
No tak, ale nie tylko z siebie. Ja po prostu też bardzo dużo obserwuję ludzi, uczę się też z ich właśnie doświadczeń, wiedzy, wiesz, staram się to wszystko zrozumieć, a emocje właśnie bardzo mam wrażenie, że pomaga ten zawód mój, bycie aktorką, pomaga w zrozumieniu, że właśnie emocje to jest rodzaj energii, która po prostu przez ciebie przechodzi. I jakby też oczywiście dodatkowo, no tak jak powiedziałam, że 14-15 lat jak miałam, no to zaczęłam się orientować. Jestem w ogóle, wiesz, myślałam, że będę psychologiem, marzyłam o tym. Więc wiesz, też bardzo od dawna zgłębiam też narzędzia psychologiczne i fascynują mnie różne szkoły, jakby ciekawią mnie nowinki, jestem w temacie, można powiedzieć, pewnie nie tak jak ty, no ale okej, jakby orientuję się, ale lubię to bardzo poznawać, ale nie tylko w teorii, też praktykować i myślę, że ta wiedza połączona z tym, że jako aktorka mam szansę przyjrzeć się jeszcze czemuś, co jest, wiesz, to trudno nazwać, ale tak jakby wyobrazić sobie, że kiedy jesteś w tym stanie w byciu w postaci, jeśli no tak jak ja to robię, tak jak ja pracuję, bo nie każdy tak pracuje, no ale ja tak pracuję, że gdzieś tam udostępniam w jakimś momencie mój umysł, moje ciało tej postaci i wchodzi z wyobraźni ta postać do mnie, no i ona po prostu, ja nią jestem przez chwilę, no to właśnie i wtedy kim ja jestem w tym momencie, gdzie ja jestem w tym momencie, prawda? Jest to taki rodzaj mistycznego doświadczenia. No właśnie, bycie tym obserwatorem, kiedy masz szansę być w postaci, jest czymś innym niż po prostu bycie obserwatorem, kiedy zawsze jesteś w sobie.
Wow.
Dobre?
Dobre, znaczy to już jest takie, że musiałbym to sobie jeszcze raz rozłożyć na części pierwsze, żeby to dokładnie zrozumieć, ale to ładne w ogóle jest.
To jest jakaś taka nowy nurt psychologii.
Nowy nurt psychologii, wchodzimy w postać po to, żeby zrozumieć, czy jesteśmy sobą, ale tak naprawdę jesteśmy w postaci, jesteśmy obserwatorem, a nie możesz być twórcą i tworzywem w związku z tym.
Kim jesteś?
W związku z czym, kim jesteś?
No tak, ale wiesz, no dlatego to mówię, bo gdzieś właśnie przez moją pasję, ale no nie tylko pasję, bo też przez pewnie, no na pewno też doświadczenia moje, czasem bardzo bolesne, gdzieś musiałam, mówię musiałam, bo nie było wyjścia, bo tak było mi czasem ciężko i źle, że musiałam nauczyć się, wiesz, przez nawet programowanie umysłu dokładnie, prawda, tymi metodami. No powiedzmy uczyć się od samych podstaw, no bo to gdzieś też takie doświadczenie właśnie, kiedy moja mama umarła, jak miałam 18 lat, a wiesz, to się zbiegło z tym, że zaczynałam stawiać te pierwsze kroki w zawodzie aktorki i teraz myślę z perspektywy tylu już lat i tej całej mojej drogi, że ja miałam wyjątkowe możliwości dzięki temu, w tym sensie poznania siebie właśnie, bo to połączenie gdzieś spowodowało, że ja nie miałam wyjścia, musiałam cały czas analizować, co się we mnie wydarza, co się dzieje, gdzie ja jestem i dokąd tak naprawdę to wszystko mnie prowadzi, no bo musiałam nauczyć się po prostu funkcjonować w tym wszystkim. Więc wiesz, teraz jak mówimy o emocjach, no to jestem uważna na to bardzo, co się dzieje we mnie, bo zdaję sobie z tego sprawę, jak istotne są jakby nie tylko rozpoznawanie emocji, ale też ta taka właśnie inteligencja emocjonalna i to co to nietłumienie emocji, jak jest istotne, czy też to, żeby mieć z nimi kontakt, ale z drugiej strony traktować je właśnie jako energię po to, żeby w jakimś sensie być konstans, tak? No to jest moja wypracowana droga.
Ty dużo się zajmujesz rozwojem osobistym.
Myślę, że głównie tym.
Okej. Okay. A co to znaczy głównie tym? W takim sensie jakby ty również to robisz zawodowo?
Tak, tak. No, tak, no, że głównie tym to nie znaczy, że głównie tym zawodowo, ale głównie tym to dlatego powiedziałam, bo jestem na tym skoncentrowana, uważna na wszystkie moje doświadczenia, które mnie spotykają w moim życiu i wszystkich ludzi, których spotykam na swojej drodze. Mam takie poczucie, że mogę się czegoś nauczyć i o sobie od nich i mogę coś dać albo mogę coś dostać i obserwuję to, więc tu dlatego powiedziałam, że w sumie głównie się tym zajmuję. I też bardzo często robię sobie takie epizody, w sensie daję sobie zadanie konkretne do przepracowania, jakiś temat, który mnie interesuje we mnie i daję sobie ten temat, nie wiem, na rok na przykład, albo na pół roku, albo nie wiem, tyle ile potrzebuję. I zamykam, odhaczam i idę dalej, więc wiesz, no ja robię to naprawdę... No tak można powiedzieć, że się na tym koncentruję. A jeśli chodzi o zawodowo, no tak, tak, to znaczy może gdzieś to też wynika z jakiegoś takiego doświadczenia. Najpierw, kiedy otworzyłam swoją szkołę aktorską, myślałam, że będę dzieliła się tymi narzędziami, ale właśnie kiedy zaczęłam się nimi dzielić i tym samym je nazywać, czyli tak jakby tworzyć własną metodę, bo tak sobie założyłam, że to ubiorę w konkretne ćwiczenia, narzędzia i stworzę metodę. No i to się wydarzało przez kolejne lata, już się wydarzyło, już ta metoda istnieje, już jakby kolejne roczniki korzystają z tej metody, można powiedzieć, więc też jestem dumna z siebie, bo to rzeczywiście dopięłam i idę dalej w tym na pewno. Natomiast to po drodze pokazało mi, że moja metoda właśnie przez to, że wynika z prawdy, mojej prawdy, czyli tego jak ja szłam przez ten zawód aktorki, równocześnie dbając o siebie i stosując różnego rodzaju narzędzia rozwoju osobistego, jak one się zazębiały i zobaczyłam, że ja daję tym ludziom więcej niż tylko metodę aktorską i zobaczyłam, że my aktorzy, no ale też nie tylko, bo po prostu ludzie kreatywni, twórczy, bo to też nie chodzi tylko o aktorów, tylko o takich, którzy myślą no niestandardowo, można powiedzieć, że my potrzebujemy jeszcze jakiejś dodatkowej takiej przestrzeni, jeśli chodzi o rozwój osobisty właśnie. Czyli jakby nie zawsze taka typowo psychologiczne podejście, oczywiście zależy od metody czy od psychologa pewnie, wiadomo, no, jak się trafi na świetnego, no to on zrozumie tą naszą naturę, można powiedzieć. Natomiast ja tak jak powiedziałam, że miałam takie poczucie, kiedy zaczęłam uprawiać ten zawód, że on jest, że wymaga od nas cały czas jakby takiego ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu, ciągłego wychodzenia z tej harmonii. I on jest taki właśnie, ja to czasem nazywałam nawet, że jest aspołeczny, że jest jakby, że nie jest możliwe, żeby jakby te wszystkie cechy, które są potrzebne aktorom, te wszystkie narzędzia, te umiejętności, one powodują, że jest nam bardzo ciężko funkcjonować w takim właśnie schemacie, czyli w tym poczuciu bezpieczeństwa, do czego wszyscy zmierzają, prawda? I w tej właśnie harmonii. No i teraz ja zaczęłam patrzeć na to w ten sposób. Okej, czyli jeśli ja uczę innych aktorstwa, a jednocześnie właśnie wypracowuję w sobie narzędzia wewnętrznego spokoju, koncentracji, umiem nazywać właśnie, co się we mnie dzieje i przepracowywać te tematy, no to może połączę to i zacznę im dawać te narzędzia. I tak się wydarzyło. I zobaczyłam, że na początku to szło przez tylko i wyłącznie przez kurs aktorski i ci ludzie dostawali dużo więcej niż tylko metodę, natomiast chwilę później zaczęli się do mnie tak jakby po zajęciach no, odzywać, że czują, że może ja coś czytam, co potrzebują więcej. I wtedy spróbowałam, to znaczy na takiej zasadzie trochę zawsze tak robię, że nigdy nie jest to, nie wygląda to nigdy w ten sposób, że ja sobie coś wymyślę i wiesz, nie wiem, To jest moja wizja i ja nie wiem, za wszelką cenę próbuję ją zrealizować, tylko raczej czuję potrzebę i odpowiadam na potrzeby innych i w momencie, kiedy jakby czuję, że to synchronizuje się, to wtedy mówię, okej, ja to umiem robić, więc idę dalej. Okej, a tego jeszcze nie umiem, więc pytanie, czy chcę, czy nie chcę poznać kolejny etap, czy nauczyć się czegoś. I tak to szło. I zaczęłam to nazywać i właściwie okazało się, że jakby z tej mojej właśnie pracy nad sobą i z tego, dodatkowo jeszcze z tych moich obserwacji, z tego, że właśnie bardzo dużo literatury na ten temat czytałam, czy byłam na jakichś kursach, bo też wiele kursów tak naprawdę skończyłam, które nie były moją terapią, ale były kursami, bo mnie to interesowało. Więc te narzędzia, no, znam. Oczywiście tyle, ile znam, tyle mogę dać. Natomiast przez to, że gdzieś umiem czytać też tego drugiego człowieka, tego twórcę trochę inaczej, może niż typowy, powiedzmy, wykształcony typowo psycholog, no to tak jakby ci ludzie, którzy do mnie trafiali, miałam wrażenie, że odblokowywali w sobie bardzo dużo właśnie takiej twórczej, kreatywnej energii. I potem się okazało, że no myślałam sobie, okej, no to jest jakby dla aktorów, bo może jest to jakiś brakujący element właśnie, może trzeba pomyśleć o tej psychologii takiej typowo pod tym kątem, tak myślałam, może z kimś porozmawiać na ten temat, a potem zobaczyłam, że pewnie tak, pewnie trzeba wrócić do tego, natomiast potem zobaczyłam, że przychodzą inni ludzie, którzy nie są zainteresowani aktorstwem, tylko wiesz czym? Na przykład prowadzeniem innych ludzi. No i właśnie, i bardzo świadomi ludzie, i bardzo właśnie wykształceni, i bardzo uważni, i bardzo wysoko gdzieś tam świadomi w temacie rozwoju osobistego, bardzo wysoko. I ja byłam w jakimś momencie tak jakby nawet właśnie miałam takie przyjemne takie zaskoczenie, że to się dzieje, czyli znaczy jakby to jest moja jakaś specjalizacja, że ja jednak jestem osobą, która coś innego otwiera. No i to tak się to wydarza, więc jakby dalej to robię, tylko teraz wiesz, nawet na moim profilu w jakimś momencie zmieniłam tak jakby ten podpis, że jestem, zajmuję się rozwojem osobistym i duchowym. Mhm. I to był kolejny krok, do którego jakby odważyłam się, dlatego że tak jak mówię, pewnego rodzaju praca, którą ja wykonuję od lat, no bo to nie jest tak, że teraz, tylko nie wiem, 15 lat, 20 lat czasem, że ktoś mnie pyta, ktoś mówi o medytacji, ktoś na przykład mówi, o, ja medytuję i tak wiesz, teraz są trendy różne, nie, tam 2 lata, 3 lata temu wchodzące i ja tak mówię, dobra, medytujesz, okej, a co robisz konkretnie? No to nie rób tego, to poczekaj, bo może jeszcze trzeba zrobić kilka kroków chwilę wcześniej, jeszcze kilka kroków, bo może wchodzisz w jakiś inny rodzaj, nie wiem, iluzji kolejnej, więc może nie. I tak pomyślałam sobie, jakby ludzie do mnie przychodzili z takimi opowieściami i ja zaczęłam na to patrzeć, okej, to znaczy ja jestem taką osobą, jak się śmiałam trochę, że jestem takim wojownikiem Shaolin, jak wiesz, zaczęłam rozmawiać z moimi studentami, możesz biegać po dachach, jak tylko zaczniesz krok po kroku te umiejętności w sobie wypracowywać, no to nagle się okazało, że ja mam wiedzę rzeczywiście wypracowaną, nie wiem, właśnie wypraktykowaną przez te wszystkie lata i że to nie jest tylko aktorstwo, ale to, że ja, wiesz, tai chi, capoeira, yoga, to były tematy, które od 15 roku życia mnie fascynowały i gdzieś, no to też chodzi o to, że myślę, że na ten moment, kiedy mam te 40 lat i pracowałam z ludźmi, to musiało mi się to odkładać, jakby ta cała moja wiedza, te umiejętności, one były w odpowiedzi na to, co widzę, wiesz, jakby rezonowały i tak czuję teraz, że kiedy mówię, że zajmuję się rozwojem osobistym i duchowym, no to jest tak naprawdę gdzieś tam z potrzeby i mojego dalszego rozwoju wynika i z jakichś zgód, przyzwoleń, które dostaję od swoich mistrzów duchowych, którzy mnie prowadzą od, nie wiem, 20 lat, natomiast też od przede wszystkim od ludzi, którzy są, którzy po prostu przychodzą do mnie sami, o, mogę tak powiedzieć, tak? To znaczy, to przychodzą do mnie sami, bo czują, że jest coś więcej, co chcą poznać. I na przykład bardzo często się wydarzało tak, że osoby, które prowadziłam w tak zwanym, powiedzmy, coachingu indywidualnym, jakkolwiek narzędziami psychologicznymi czy autorskimi swoimi, również coachingu zaczerpniętymi, ale raczej autorskimi. Prowadziłam, na jakimś etapie mówili, chcę więcej, powiedz mi teraz, co mam robić, bo jeśli mam poukładane tematy związane z moją, nie wiem, osobowością, czy właśnie jakiś może już względną orientację, jeśli chodzi o to pod kątem psychologicznym, co z czego wynika we mnie i co się uruchamia i dlaczego, to teraz może innymi narzędziami można wejść wyżej. No i tak jakby dlatego mówię o tym, że to jest jakiś kolejny krok, bo no mam na to dużą gotowość i tak jakby ta... Mam poczucie, że to prowadzenie tych ludzi u mnie nie ma końca. To znaczy, ja już się zdecydowałam i idę dalej. I zawsze to tak wyglądało. Wiesz, że jestem też takim po prostu takim człowiekiem, który idę do przodu i jeśli ktoś idzie za mną, to się z tego cieszę i myślę, że jest to jakiś etap wspólnej naszej podróży, ale nigdy właśnie tak naprawdę nie zatrzymam się. Pójdę dalej. Tak, więc jestem prowadząca.
To ładne. My jesteśmy gotowi na rozwój duchowy? W sensie my, mam na myśli Polacy dzisiaj, tu i teraz. Czy hasło rozwój duchowy kojarzy nam się z pozytywnymi emocjami, z takim jakby, no, takim no, pozytywnym wibracją, czy jednak, że mówimy idź precz, to siły nieczyste?
Myślę, że społeczeństwo się podzieli. Tak, no wiesz, no co ci mogę powiedzieć? Kto jest gotowy, ten jest gotowy.
Nie, ale pytam, znaczy dobra, jak zaczynasz opowiadać o tym, to ludzie mówią, dobra, uśmiechnijmy się, pozytywna wariatka, niegroźna, w ogóle zostawmy ją, czy jakby jest taka naturalna ciekawość, opowiedz nam o tym. Czy my już naprawdę jakby dojrzewamy do tego, żeby na poważnie traktować również ten element jakby rozwoju?
Bardzo dużo osób spotykam, które budzi swoją świadomość i które jest na to na pewno gotowych, ale wiesz, ale myślę, że jest potrzebne coś, co ja też mam w planach i co myślę, że może pomóc, żeby porozmawiać trochę szerzej o duchowości poza kontekstem religijnym, ale odnieść się do kontekstu religijnego, bo to może bardzo wielu osobom pomóc. To odniesienie się do kontekstu religijnego, tak? Czyli niektórzy potrzebują może dogmatów, czy tradycji, czy symboli i tej jakiejś wypracowanej przez, nie wiem, pokolenia hierarchii, która powoduje, że czujemy się w tym bezpiecznie. No i właśnie, a wielu ludzi czuje duchowość poza tym. To znaczy nawet, wiesz, nawet teraz w kontekście ostatnich też wydarzeń na świecie bardzo dużo właśnie dyskusji czuję i słyszę dookoła, bo ludzie się modlą, bo ludzie medytują, bo ludzie się łączą, podnoszą wibracje i bardzo pięknie, że to robią, tylko też właśnie jakich mają przywódców. To jest istotne, to znaczy bardzo często nie mają też świadomości tego, gdzie się włączają i w co. Więc jak ja myślę o tej gotowości i o tym, wiesz, mówimy o rozwoju osobistym i duchowym, to ja zawsze myślę, dostosowujmy narzędzia do poziomu świadomości i zawsze myślę nie za szybko, właśnie z pokorą, właśnie w odpowiednim tempie przyjmujmy wiedzę i narzędzia, dlatego że jeśli przyjmiemy za wcześnie, a nie jesteśmy jeszcze odpowiednio przygotowani, to po prostu będzie za duże obciążenie dla nas. To o to chodzi, bo to nie znaczy, że my z jakiegoś powodu mamy tam nie dojść, czy nie wiem, czy nie jest to dostępne dla nas, tylko po prostu ten proces jest bardzo złożony. I ponieważ ja, no właśnie, tak jak sobie rozmawialiśmy, głównie się tym zajmuję w moim życiu, w sensie obserwowaniem siebie i rozwojem osobistym, bo tak wybrałam, bo to jest moja pasja, bo tak chcę, bo to jest moje życie, moja droga i jestem w tym szczęśliwa. Wiesz, co nazwałam filozofią slow, fast life. Właśnie to znaczy właśnie to poszukiwanie siebie w tym, co jest dookoła, w tym chaosie i to jest też mój rodzaj misji, jakby takiego ubierania w narzędzia, bardzo proste czasem, takiego właśnie kontaktu z czymś, co jest nienazwane. I wcale nie trzeba mówić moim zdaniem o duchowości zawsze tylko w taki właśnie patetyczny sposób, ale właśnie kontakt z naturą, właśnie, nie wiem, cisza, na którą sobie pozwolimy, to też już jest ten rozwój duchowy. I jeśli nie będziemy zawsze myśleli o tym, że musimy wykonać tych wszystkich rytuałów 500 i codziennie i się za to karać, że ich nie wykonaliśmy, to na pewno będziemy w tym spokojniejsi i ten dostęp mamy wtedy bardziej prawdziwy, przez serce. Więc wiesz, czy my jesteśmy na to gotowi? No, kto my? Ja jestem przekonana, że ci ludzie, którzy mają za tym pójść, za tym pójdą. Mhm. A to, o czym ja myślę, to łączenie się tak naprawdę właśnie przywódców duchowych na najwyższych poziomach, to jest najważniejsze, żeby po prostu, wiesz, no oni to wszyscy robią, tak? To wszyscy ludzie o wysokich wibracjach się po prostu łączą ze sobą i jeśli wypracowujesz w sobie narzędzia jakby tego wglądu wewnętrznego krok po kroku, no to się zaczyna otwierać, to się zaczyna dziać, jakby no... Wiesz, nawet to, że teraz o tym rozmawiamy, to jest ciekawe, bo ja nie pomyślałam, że będziemy rozmawiali o tym, wiesz. Ale widocznie, no taki jest czas, taka jest gotowość. Moja na pewno, twoja też, widocznie tak się okazuje. Wiesz, o co chodzi. Dlaczego my sobie na ten temat rozmawiamy? No, wiesz, to jest ciekawe.
Chyba, że powiedziałaś bardzo ważną rzecz przed chwilą, a mianowicie, że jeżeli ludzie sobie uświadomią, że oni nie muszą... I później dodałaś historię o tym, że coś. Ja akurat wierzę, że to jest taki chyba moment, żeby sobie ludzie uświadomili, że nie muszą, kropka. I tam dalej nie musi być na tym rozwiązanie co. Bo to nie chodzi dokładnie o to, czy pójść w 1000 rytuałów, czy pójść w 1000 innych rzeczy, że po prostu czasami po prostu nie trzeba. Ale powiedziałaś też o slow, fast life. O co chodzi?
W czym? W filozofii slow, fast life, tak? O co chodzi? No to mogę powiedzieć, że... tak jak, wiesz, wróciłam do tego momentu, kiedy miałam te 15, może tak mniej więcej lat i zaczęłam się interesować transcendencją i tymi wszystkimi kulturami, religiami, bardzo chciałam poznać właśnie różnice tak naprawdę pomiędzy nimi i też to, co jest wspólne. Po to, żeby zrozumieć może prawdy, czy też takie... uniwersalne prawdy, które mają te, powiedzmy, te planetę Ziemię utrzymywać w jakichś normach, do których my się mamy w jakiś sposób, na to wspólnie mamy się godzić i dlaczego, tak? Te prawa takie uniwersalne. No i zaczęłam to poznawać i zawsze miałam taką tęsknotę w sobie właśnie za mistrzem. Zawsze to miałam. I byłam nawet zła, wtedy pamiętam, bo ogólnie byłam taka dosyć zbuntowana nastolatka, to miałam taką złość w sobie, dlaczego nas nikt nie nauczył mnie, dlaczego mi nikt nie nauczył mnie jako dziecko właśnie tej drogi tych wojowników, tych właśnie... Filozofia Wschodu mnie bardzo fascynowała. Dlaczego nikt mi nie powiedział jako dziecko, że mam uprawiać sztuki walki, że mam nie po to, żeby potem walczyć, tak? Tylko żeby nabrać pokory, żeby zrozumieć, co to znaczy mistrz, żeby wypracować w sobie narzędzia, które dadzą mi spokój, siłę, moc, które będą powodowały, że nie będę się zajmowała tym, czym nie powinnam się zajmować. Ja wtedy pamiętam, że miałam taką właśnie mocną, taką niezgodę na to, że dlaczego tam to jest, a tego my nie mamy tutaj, w tej europejskiej naszej kulturze. No i poszukiwałam i tak jak mówię, no tai chi, capoeira, okej, tai chi, wiesz, stanie w medytacji po 20 minut, no to była jakaś katastrofa, to było straszne, to było trudne, ale dało mi bardzo dużo, ta praktyka, no bardzo dużo pokory w moim umyśle, bardzo dużo się wydarzyło wtedy, a to było, wiesz, no wtedy, kiedy naprawdę miałam, no, nie wiem, 19-20 lat. No i później pamiętam, że miałam taką właśnie z kolei ogromną potrzebę pojechać tam, właśnie to, gdzie oni wszyscy opowiadają, że nie wiem, Tybet, nie wiem, gdzieś tam pojechać do Azji. Tak bardzo dużo ludzi już wtedy podróżowało i wracało. Ja tylko mogłam doświadczać tego mistycyzmu stamtąd, mhm, przez książki wtedy, czy właśnie przez opowieści innych ludzi, ale głównie przez książki. No i to mnie fascynowało i zawsze myślałam sobie, że powinnam pojechać w taką podróż sama. Powinnam sama pojechać w taką podróż i sama, a potem myślałam zawsze sobie sama nie, sama bez sensu, sama nie chcę, sama nie lubię, sama nie, w ogóle nie lubię sama i nie chcę sama. I potem pomyślałam sobie, co mnie tak trzyma tutaj, nie wiem dlaczego, nie mogę tam pojechać i nie pojechałam, wiesz, i potem, no nie jechałam i bardzo dużo ludzi wracało i już mijały lata, ja dalej żyłam praktykując właśnie przeróżne swoje autorskie metody wyciszania swojego umysłu, czy też właśnie harmonii, poszukiwania na początku tej harmonii, dopóki nie wypracowałam pewnego poziomu, który powoduje, że ta harmonia jest oczywiście. No ale okej, byłam na tej drodze i bardzo dużo ludzi, którzy wracali stamtąd, mówili do mnie, ty nie musisz tam jechać, ty to masz. A ja tak, wow, o czym ty mówisz, nie? Jakby, ej, o czym ty w ogóle mówisz do mnie? Co ja mam? No nie, no bo przecież to chodzi o to, że wszyscy ci, no wiesz, mistycy, którzy mówią, wiesz, no siedzenie w jaskini, nie wiem, bez tego, bez tamtego i tak dalej, wyrzekanie się, okej, okay, jakby, no oczywiście teraz nie chcę tutaj nikogo obrazić i nie chodzi o to, nie chcę tego upraszczać, tylko tłumaczę, co nazwałam filozofią slow fast life, oczywiście w uproszczeniu i w skrócie, natomiast no chodzi o wypracowywanie pewnych narzędzi, które możesz wypracowywać w pustelni, możesz w odosobnieniu, prawda? Możesz, nie wiem, wybrać drogę, nie wiem, zakonnika, możesz wybrać drogę myśliciela, możesz wybrać, nie wiem, podróżnika i wtedy masz inną szansę skonfrontować się ze sobą. I kiedy wracasz do tego chaosu miasta, chaosu wielkiego miasta, chaosu, nie wiem, materialnego świata, z tamtymi doświadczeniami, no to dostajesz... możesz jakby dzielić się pewnego rodzaju spostrzeżeniami, które dostajesz stamtąd. Mhm. Ja tego nie doświadczyłam, bo nie wyszłam do odosobnienia, ale moje spostrzeżenia były podobne, więc dlatego oni zaczęli mówić, ty masz podobne spostrzeżenia do tych osób, ty żyjesz w podobny sposób, jakby w zasadzie mówisz o podobnych rzeczach i wiesz, i teraz ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak to się wydarzyło, prawda, bo to się wydarzyło w bardzo skomplikowany, złożony sposób w moim życiu i pewnie przez różnego rodzaju moje próby podejmowane tej pracy takiej czy innej wewnętrznej, czy 100% też przez to, że spotykałam właśnie mistrzów na swojej drodze, właśnie też duchowych mistrzów, którzy dalej gdzieś są częścią bardzo ważną mojego życia i będą zawsze. Natomiast ja po prostu spojrzałam na swoje życie w jakimś momencie jak na, można powiedzieć, na takie dary, które rozłożyłam na stół i pomyślałam sobie, okej, czyli jeśli ja jestem aktorką, która jeszcze dostaje bardzo dużo możliwości poszukiwania siebie poprzez role, których doświadczam, plus jeszcze jestem popularna, no bo tak się to wydarzyło, więc również ludzie z jakiegoś powodu, nie wiem, lubią przebywać w moim otoczeniu, czy też idą za mną, to są dary, które ja otrzymałam i jakby jeśli do tego dołożę jeszcze moje umiejętności szerzenia tego, co jest gdzieś tym cennym takim potencjałem, który ja zrozumiałam i wypracowałam w sobie, no to pomyślałam sobie, to mogę dobrego coś zrobić do tych ludzi. I właśnie wtedy zrozumiałam, że podążanie tymi drogami ma sens wtedy, kiedy te moje drogi są... jakby idą równolegle. I nigdy to nie było tak, że one szły zawsze, wiesz, równolegle, z równą intensywnością. Ale bardzo wiele razy myślałam o tym, czy zejść z tej drogi, czy może zejść z tej, może pójść dalej w tą, może w inną. I potem za każdym razem, kiedy stawałam, odpowiedź dostawałam, twoja droga polega na tej wielorakości właśnie. Taka jesteś i to jest twoje. I wtedy wiesz, kiedy w tej mojej wewnętrznej pracy, można powiedzieć, poczułam to i usłyszałam takie odpowiedzi, to tak jakby poczułam, że zdjęty został ze mnie ciężar. I okej, czyli jestem na właściwej drodze. Okej, czyli to jest mój rodzaj, nie wiem, postrzegania rzeczywistości i świata. I rzeczywiście ci ludzie, którzy, wiesz, można powiedzieć, że dawali mi to potwierdzenie, oni to nie były osoby, które coś z tego czerpały jakiekolwiek z tego korzyści, czy też próbowały się przypodobać, tylko właśnie to były osoby, które były bardzo świadome przez wypracowane w sobie narzędzia tej pracy wewnętrznej. I dzięki temu ja zawsze myślałam sobie, okej, to jest jakiś sygnał dla mnie, że nie muszę jechać i nie muszę uciekać z tego, czym jestem, nie muszę, nie wiem, z czegoś rezygnować. Oczywiście to zawsze z czegoś rezygnuję, tak? To nie jest tak, że mam, powiedzmy, wszystko, moje życie nie jest, nie jestem zachłanna na to, co się dzieje dookoła, wręcz przeciwnie. Skromna w tym, ale mówię o tym, że nie muszę gdzieś rezygnować z jakiegoś takiego życia, które gdzieś tam jest powiązane właśnie z tym miastem, czy z tym, czy z byciem aktorką, czy z tym, że mogę doświadczać rzeczy, które są również materialne i przyjemne i miłe i jakby mieć z tego satysfakcję. Nie muszę z tego rezygnować po to, żeby doświadczyć, powiedzmy, wewnętrznego spełnienia. No i teraz to dlatego o tym mówię, bo gdzieś to zrozumiałam i to mogę nazwać filozofią slow fast life, tak? Czyli wypracowywanie wewnętrznych narzędzi spokoju, harmonii, które oczywiście są oparte o tradycje wszelkie, które są bardzo, można powiedzieć, już bardzo stare i pierwotne, a w większości i właśnie bardzo proste, gdzieś nie ulepszone przez cywilizację, wiesz, bo to mam wrażenie, że jest właśnie chwilowe i tak nie działa, ale powrót do tego właśnie takiego, do tej wewnętrznej takiej kondycji pokory i tej prawdy, którą można w sobie wypracowywać, plus wielka uważność na to, co się dzieje każdego dnia wokół mnie i we mnie. I jeśli to połączymy z tym, że zaczynamy sobie odpowiadać na pytania, okej, to co ja chcę, żeby było gdzieś tam w moim życiu tym, na czym się teraz skupiam, no to dopiero to zaczyna jakby nabierać takiego, mam wrażenie, prawdziwego, no jak to mówią czasem, mięsa, tak? Czyli jakby jest wypełnione, czyli nie jesteśmy wtedy zagubieni, nie wiem, nie reagujemy, czy nie podejmujemy decyzji z tej dysharmonii, tylko mamy wewnętrzną harmonię, ale ta harmonia to nie jest jeden wypracowany moment, tylko to jest coś, co każdego dnia się w nas zmienia, więc to obowiązkiem naszym, według mojej filozofii, jest właśnie praktykowanie tego każdego dnia, to znaczy zawsze i w każdej relacji i jakby to jest ogromna przyjemność, myślę taka, jak się zaczyna to łapać, że jesteś zawsze na miejscu, że zawsze jesteś w tej relacji, w której masz być, nawet jeśli jest krzywdząca dla ciebie, to dlaczego to jesteś w niej, to znaczy w jaki sposób ona jest dla ciebie krzywdząca, okej, czy ja tego chcę, czy nie chcę, dobrze, to jeśli nie, no to jak ja mogę z tego wyjść, to dlaczego akurat wyszłam z tamtego, czyli dlaczego jestem znowu w podobnej sytuacji, okej, to w takim razie, i wiesz, jakby to nie zawsze jest tak, że ta droga później jest taka usłana różami, tak, ale bardziej chodzi o to, że wypracowujesz w sobie narzędzia, które powodują, że ustawiają ci się naturalnie priorytety, bo jesteś skupiony na tym, co zdajesz sobie z tego sprawę, co się dzieje w każdej twojej czakrze, nie wiem, zdajesz sobie z tego sprawę, jak działa na ciebie rzeczywistość, w której jesteś, jak działa na ciebie pomieszczenie, w którym jesteś, nie wiem, ziemia, na której akurat stoi to pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej. Wypracowujesz w sobie narzędzia, które powodują, że potrafisz się połączyć z różnymi właśnie tymi wibracjami wyższymi i po prostu praktykujesz budujesz to, więc wiesz, no, na jakim etapie jesteś, na jakim poziomie jesteś, zawsze jesteś na właściwym. Bo ta droga, tak jak ja uważam, nie... To nie jest tak, że ktoś ma do czegoś dostęp, a ktoś nie ma. To zawsze może na ten moment dzisiaj zdecydować, że zaczyna tę pracę i po prostu chodzi o konsekwencje praktyki jeszcze.
Powiedziałaś o mocy. Mhm. Moc jest w tobie?
A tak, moc jest we mnie, tak. Tak, no ale też w tobie, w każdym z nas.
Moc jest dobrym takim, taką bazą słowotwórcą, słowotwórczą. Może być pomoc, może być przemoc. Można wymóc coś. Mhm. Dla ciebie moc jest do czego? Taka słowotwórcza. Mhm.
No dla mnie jest bardzo wewnętrznym tworem, tak można powiedzieć, bo ja mówię obudź w sobie moc, ja mówię masz w sobie moc, mówię wypracuj w sobie moc, bo to jest przeciwieństwo siły, tak można powiedzieć, tak jak ja to rozumiem. To znaczy ja bym marzę o tym, żeby jak najwięcej osób zrozumiało, że nie zdobędziemy niczego przez siłę, czy też nie zdobędziemy niczego, co jest wypracowane przez konsekwencje siły, czy przez strach, lęk, nie wypracujemy niczego dobrego. I nie pójdziemy wyżej, pójdziemy niżej. I tam, gdzie idziemy niżej, tam jest jeszcze niżej, i niżej, i niżej. I tam jest naprawdę bardzo czarno i bardzo źle. I jeżeli mówimy o mocy, to znaczy na każdym z tych poziomów, jeśli zdecydujemy, nie dokonam tego siłą, tylko spróbuję lekko odpuszczając, wtedy budzimy tę moc. Tak mogę powiedzieć, tak jak ja to rozumiem, tak? To na wielu poziomach, natomiast odpuścimy, czyli właśnie czasem zrezygnujemy, czyli coś, co nie jest naturalne dla nas, bo jakby my lubimy mieć, posiadać, a rezygnować z czegoś? Właściwie dlaczego? Kończyć coś? Jakby dlaczego, tak? Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc siłujemy się. Bo chcemy utrzymać, bo chcemy pozyskać, bo chcemy, nie wiem, zdobyć. I właśnie, i znowu wracamy do tematu ego. No a moc jest z wnętrza i moc jest z serca i moc jest z tej wiary, z tej takiej wszystkich nas, mam takie poczucie łączących, z tej sfery, która nas wszystkich łączy, tak? Czyli z tej sfery, która daje wsparcie, daje poczucie bezpieczeństwa i tam jest lekko, tam jest miłość, ale to nie jest taka miłość, znaczy, już my rozmawiamy teraz na wielu płaszczyznach, natomiast zahaczając też o właśnie narzędzia psychologiczne, jeżeli mówimy miłość, to zawsze, ja zawsze lubię porównywać to do tego narzędzia, które poznałam, dom równa się miłość, tak? Mhm. Czyli jeśli dom równa się miłość, to pomyśl sobie, jak wyglądał twój dom. I jeśli twój dom wyglądał tak, że, nie wiem, była w nim przemoc, to znaczy przemoc równa się miłość dla ciebie. I zrozum to. Czyli nie umiesz, nie znasz słowa miłość, nie umiesz miłości, nie potrafisz. No jest to przykre, tak? Jest to, jeśli taką prawdę odkrywamy, no to jest to przykre dla nas. No to znaczy równa się, jakby muszę z czegoś zrezygnować, muszę czegoś nie wiedzieć, muszę nauczyć się czegoś i okej, okay, jakby dla mnie to jest taki moment, gdzie jeśli to, na to się zdecydujesz, to zaczynasz twoje prawdziwe budzenie się mocy, zaczynasz twoje prawdziwe życie, tak? Do czego jesteś tak naprawdę tu stworzony na tej ziemi. Ale nie wszyscy do tego dochodzą, dlatego obudź w sobie moc, to myślę, jak o tym rozmawiamy, jak ja o tym myślę, jak ja to widzę, to na pewno w taki sposób, żeby przez chwilkę zatrzymać się i mam wrażenie skonfrontować się z prawdą. Wiesz, jakby ja zawsze nazywam to narzędzie wychodzenia z iluzji i tak jakby, wiesz, no ta iluzja dla każdego może być czymś innym, ale prawda kontra iluzja, wiesz, to jest ten moment taki trudny moment, jeśli do niego dochodzimy w życiu, no to mamy tak jakby start do tego prawdziwej mocy, która jest w nas i ona I ta moc, ona jest silniejsza niż siła. To znaczy moc jest, no moc jest nie do pokonania. I wiesz, jeśli mówimy, każdy ma w sobie moc, to znaczy, to od ciebie zależy, na ile uwierzysz we własny potencjał, tak? Na ile może weźmiesz też odpowiedzialność za to, żeby właśnie nie być ofiarą, żeby, nie wiem, żeby nie powtarzać schematów, które nie są pełne wsparcia i mocy właśnie i nie są miłością. Więc no wiesz, mówiąc moc, to można równie dobrze powiedzieć, obudź w sobie moc, naucz się miłości, nie wiem, obudź w sobie prawdziwą miłość. To by było wspaniałe, prawda? Taka wizja świata. Oj, tak naprawdę bardzo mi się podoba ta rozmowa.
Przyjdziesz jeszcze raz?
Oczywiście, będę tu przychodziła, wpadała do ciebie. Otwieramy nowy kanał.
Ja cię bardzo serdecznie zapraszam. Ale robię to absolutnie celowo, bo ja mam takie głębokie poczucie, żebym chciał z tobą porozmawiać o mocy. Ja bym chciał z tobą porozmawiać o tej sile, ale też mam takie przekonanie, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie, w której jeden wariat wpadł na pomysł, że on będzie siłą zmieniał świat, to ja bym chciał dokładnie porozmawiać wtedy, kiedy my już mu mocą pokażemy, że to wcale tak nie zadziała. I żebyśmy wtedy mogli rozmawiać o tym głębiej, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby właśnie myśleć o tej wewnętrznej sile, o tej sile, która jest, wewnętrznej mocy, żeby już być bardziej się tego trzymać, która jest właśnie przeciwieństwem tej zewnętrznej siły, która być może jest przemocowa, która jest bez sensu, potrzebą udowadniania. A chyba wewnętrzna moc właśnie mówi, że nie musisz udowadniać.
Mhm.
A już na pewno nie musisz udowadniać innym.
Mhm.
To postawmy kropkę.
Okej.
Okay. Dobra, to ja cię bardzo serdecznie zapraszam, a was oczywiście zapraszam do tego, żebyście też śledzili informacje o tym, kiedy będzie kolejna nasza audycja, druga odsłona tej rozmowy, bo mi się ona bardzo podoba. Znaczy weszliśmy w taki wymiar bardzo wielopłaszczyznowy i chciałbym porozmawiać właśnie o tym drugim wymiarze. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas.
Ja bardzo dziękuję również.
Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście wy skorzystali ze swoich praw, a te prawa pozwalają wam ocenić audycję. Czyli na przykład dać kilka gwiazdek, a to sprawi, że cały kanał Hera On Air będzie lepiej plasował się w algorytmach. Lepsze plasowanie się w algorytmach spowoduje, że będzie wyżej w rankingu, a wyżej w rankingu sprawi, że dotrze do większej ilości słuchaczy. Dziękuję wam bardzo i zapraszam do słuchania kolejnej audycji. Dziękuję bardzo.